najpiękniejszym, najważniejszym imieniu w całym wszechświecie. Jakie to imię? Naprawdę nie ma większego? Jezus Chrystus. Jest napisane, że jest ponad wszelką władzą na ziemi, w przestworzach, pod ziemią, gdziekolwiek. Widzicie, modląc się, Bóg przypomniał mi o imionach, o swoich imionach. Bóg ma wiele imion, ale te szczególnie ważne dla mnie, związane są też z proroctwem, z proroctwami. Chciałbym dzisiaj o nich powiedzieć, o kilku proroctwach, przynajmniej o kilku, i powiedzieć o ważnym imieniu Jezus. Wszyscy spotykamy się tutaj właśnie z powodu tego imienia. Emanuel po hebrajsku, inaczej Bóg z nami. Jezus, czyli Jezus, Jahwe, jest zbawieniem. Te dwa szczególne imiona mnie osobiście są bardzo bliskie. Kiedy anioł pojawił się w dzień narodzenia Chrystusa, powiedział, że ogłasza wam wielką radość. Będzie ta radość udziałem całego społeczeństwa, bo całego ludu, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, całego społeczeństwa. Czy społeczeństwo całe korzysta z tego? Na pewno nie. Ale na pewno przynajmniej w Polsce cenimy sobie postać Jezusa Chrystusa. Jest to centralna tak naprawdę postać całej Biblii. Chciałbym troszeczkę, kochani, dzisiaj wgłębić się. Jest to okazja, abyśmy więcej powiedzieli o samej osobie Jezusa Chrystusa. Czyli centralne miejsce Ewangelii. O nim śpiewaliśmy. Raduj się, świecie, bo przyszedł Pan. Raduj się, świecie. Świat bardzo długo czekał. Bardzo długo czekał na ten moment. I zaraz wspomnę o proroctwach. Ale tak bardzo sobie cenię sentencję Adama Mickiewicza, który powiedział: wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobie. To powiedział Adam Mickiewicz. I teraz idąc tym tropem, kiedy zaglądamy do Biblii, dajmy na to, może nie czytałeś jeszcze nigdy Biblii, może nie wgryzłeś się w nią. Chcę ci powiedzieć, że tam zawarta jest droga rozwiązania dla twojego życia. Tam jest mowa o Jezusie, o tym księciu pokoju, o tym, który przyniósł na ziemię pokój, pokój do naszych serc. Jego pierwsze przyjście, kochani, zrewolucjonizowało świat tak naprawdę. Nauczanie Pana Jezusa. Kiedyś napisano, nie będziesz zabijał, a dzisiaj nie gniewaj się nawet. Czy poprzeczka nie poszła w górę? Poszła. I wiele innych. Rozszerzył, ja myślę, że jego nauka rozszerzyła też naszą miłość w naszych sercach. Nagle w tak odważny i wyjątkowy sposób mówi: kochaj Boga. Zresztą to jest przykazanie starotestamentowe, z całego serca, duszy i ze wszystkich sił. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Dwa największe przykazania, w których mieszczą się wszystkie inne. Jezus rzucił światło na kwestię zbawienia. Dzisiaj nawet z kimś z was rozmawiałem, że podczas rozmowy ta osoba była zaskoczona, że ktoś z jego rodziny, ktoś z przyjaciół nagle dowiedział się, a wiem z kim, z Grażynką, że zbawienie nie jest z uczynków, że nie można sobie zapracować na to, żeby być w niebie. Ale zanim ja poznałem Chrystusa, właśnie tak myślałem, że muszę sobie zapracować. Punkty się liczą. 1, 2, 3, 4. Ciekawe, ile mam punktów. Serce dla mnie wtedy nie było ważne. Ale Bóg patrzy na serce i dla Boga serce jest ważne. Czy wierzymy, czy powierzamy Mu całe swoje życie? Stał się jedyną drogą do Ojca. Tak wielu, kochani, świat ma pośredników, najróżniejszych, przywódców religijnych, coachów, mentorów, najróżniejszych. Ale jest jeden, jedyny, który jest drogą do Ojca. Prawdziwą drogą i dodatkowo życiem, to właśnie jest Pan Jezus. I historia, kiedy to mędrcy ze wschodu przyszli powitać tego narodzonego Chrystusa, wysłuchajmy może. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, a stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią i upadli przed nim w pokłonie. Wyobrażam to sobie. Widzimy czasem w tych szopkach takich bożonarodzeniowych, tak, tych mędrców, którzy kłaniają się przed tym małym dzidziusiem. Ale ten mały dzidziuś to jest potężny władca, to jest Bóg, który narodził się i przyszedł, aby nas zbawić. To ciekawe, że oni już ukłonili się wcześniej. Następnie wyjęli swe skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. I dla nas to też jest taki rodzaj wzorca, abyśmy zawsze pokłonili się nie przed samą nazwą imieniem Jezus, ale przed wszystkim, co stoi za tym imieniem. Czyli całym autorytetem nieba. Bo przecież Pan Jezus zszedł z nieba i w postaci człowieka przyszedł, żeby zbawić każdego z nas. Więc kłaniamy się przed Jego potężnym autorytetem. Uznajemy Go, szanujemy wszystko to, co On powiedział. Ale najbardziej zdumiewające jest to, że kiedy jeszcze Jego nie było tutaj w postaci ludzkiej, czyli zanim się jeszcze urodził, na Jego temat prorokowali prorocy wiele set lat przed Jego urodzeniem. Zapowiedzieli Jego przyjście. Ponad 300 proroc, słuchajcie. Dzisiaj przeczytam tylko kilka. I ktoś mądry obliczył, że prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia się tych pierwszych przepowiedni o pojawieniu się Chrystusa wynosi mniej więcej jak 1 do 10 do potęgi piątej. Takie jest prawdopodobieństwo. A ich było ponad 300. Po prostu kiedy Pan Jezus narodził się, to narodził się w odpowiednim dniu, o odpowiedniej godzinie, w odpowiednim momencie. I wszystko było zaplanowane i zapięte na ostatni guzik. A wszystko po to, abyśmy, kochani, dzisiaj mogli skorzystać właśnie z tego, co przyniósł. Z tego wszystkiego, co przyniósł. I nawiążę do kilku proroctw. Jedno z nich, kochani, 700 lat przed naszą erą, prorok Micheasz w swoim proroctwie podaje, że Jezus urodzi się w Betlejem. A ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Przepiękne proroctwo wypełniło się. Pan Jezus przyszedł i urodził się w Betlejem. Albo, przepraszam, inne miejsce, które mówi o tym, że to panna porodzi właśnie Chrystusa. Nie mężatka, ale panna. Czytamy to w księdze Izajasza 7,14. Dlatego sam Pan da wam znak, i to ma być znakiem, oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Niesamowite. Spocznie władza na jego ramieniu, nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny i Książę pokoju. Podobnie księga Zachariasza 9,9 mówi: Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski, łagodny i jedzie na ośle. Tak zapowiada przepowiednia, proroctwo. Czy się wypełniło? Tak. Na oślęciu, źrebięciu oślicy. Bardzo dokładne i precyzyjne proroctwo. I tak też się stało. Inne proroctwa, około 400 lat, zanim jeszcze wynaleziono sposób krzyżowania człowieka, 400 lat wcześniej. 400 lat wcześniej. Psalm 22, 17-19 podaje proroctwo. Oto psy otoczyły, otoczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem, między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Zobaczcie, jak precyzyjne proroctwo. 400 lat, zanim wynaleziono sposób przez ukrzyżowanie. Niesamowite. około V wieku przed naszą erą prorok Zachariasz wspomina o tym, że Mesjasz zostanie sprzedany za 30 sztuk srebra. Też czytamy. I czytamy również w Ewangelii Mateusza o tym, że za te pieniądze nabyto pole garncarza. Czytamy to w księdze Zachariasza. Kochani, naprawdę jest wiele, wiele, wiele proroc. I ja, kiedy wgłębiałem się w to, to muszę wam powiedzieć, rosła we mnie niesamowita wdzięczność i taka świadomość potęgi i miłości Boga, który tak precyzyjnie i doskonale już przez proroków zapowiedział przyjście Pana Jezusa. A czemu to zrobił wszystko? Z jednego najważniejszego powodu. Z powodu miłości. Zatroszczył się o to, aby nasze życie mogło zostać usprawiedliwione i mogło, żebyśmy mogli zostać zbawieni. Zrobił wszystko, co mógł Ojciec. Oddał swojego ukochanego Syna. No właśnie. I tak się składa, że w tych czasach większość ludzi go nie przyjęła. Nie przyjęli go nauczyciele, autorytety duchowe. Nie przyjęli go. Nie miał, gdy urodził się, to nie było miejsca nawet w gospodzie, nigdzie, w żadnym miejscu, gdzie mógłby się urodzić. Więc urodził się w stajence. I później całe jego życie też pokazuje na to, cała jego służba, bo służył i żył do 33 roku życia. Bóg, Syn Boży, przyszedł, dał nam wzór. Czytamy o tym, że będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Ale pomimo tego ludzie go nie przyjęli. Ale odnalazłem w Ewangelii i pewnie też odnaleźliście osoby, które zdecydowały mu się zaufać. Ale na samym początku, dopiero gdy się urodził, mogły to zrobić osoby, które przez Ducha Świętego taką informację od Boga otrzymały. Był to Symeon i była to prorokini Anna. Oczywiście Jan Chrzciciel, który doskonale rozumiał przyjście Pana i też był głosem, który go zapowiadał. Zobaczcie, co czytamy w Ewangelii Łukasza. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Niech to dla nas będzie ważna informacja, że żył ten człowiek pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa. Wybawcy posłanego przez Pana, natchniony przez Ducha, Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwala swemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. Zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. Coś niezwykłego, kochani. Ja chciałbym tak dziś doczekać przyjścia powtórnego Pana Jezusa, żebym mógł rozpoznać, powiedzieć: Panie, już przychodzisz. Wszyscy byśmy tego chcieli. Ale to dla nas jest też konkretna wskazówka, że jeśli chcemy odczytać Boże słowa, które Bóg kieruje do nas, to musimy żyć wyraźnie, wyraźnie pod wpływem i namaszczeniem Ducha Świętego. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, usłyszeć w duchowy sposób, oczami duchowymi zobaczyć wszystko to, co Bóg dla nas przygotował. Będziemy mogli odczytać wszystko to, co Bóg do nas mówi. Również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asher, była to kobieta o bardzo podeszłym wieku. Od czasu swego panieństwa żyła tylko z mężem 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała świątyni, gdzie oddawała cześć w postach i modlitwach. Oddawała cześć Bogu w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok i zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Osoby, które modliły się, które miały bliski kontakt z Duchem Świętym, umiały odczytać wszystko to, co Bóg przyniósł na tą ziemię dla nas. I podobnie dzisiaj tak jest, kochani. Kiedy jesteśmy blisko Pana Boga, to potrafimy odczytać właśnie tą prawdziwą światłość. Wszystko to, co Bóg do nas mówi, potrafimy to zauważyć. Więc Pan Jezus przyszedł, żeby jako światłość nas zbawić i uratować. I Jan Chrzciciel powiedział, ja sam nie jestem światłością, ale po mnie przyjdzie ten, który naprawdę jest światłością, czyli Jezus. On może nas zbawić. I prawda jest taka, że nikt z nas nie może zbawić siebie sam. Że możemy poddać swoje życie Jemu i On może nas zbawić. I tu chciałbym o tym świetle przeczytać. Przeczytać właśnie o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem. I tak sobie myślę, kochani, to nie jest małe światełko. Kiedy czytałem sobie o samym Panu Jezusie, zanim wybrałem te wersety, które dzisiaj do was, które wam dzisiaj przedstawiam, pomyślałem sobie, że Pan Jezus to nie jest malutkie światełko. Biblia mówi, że On jest pochodnią, że pochodnia, Twoje słowo jest pochodnią. On jest pochodnią. W naszych czasach pochodni już się nie używa, ale mamy reflektory. Tak sobie pomyślałem, może to nie pasuje, ale wstawiłbym tutaj z wielką radością. Panie Jezu, Ty jesteś najmocniejszym reflektorem. Oświetla wyraźnie, bo to światło jest potężne i silne, oświetla naszą drogę, więc to nie może być malutki płomyczek. To jest reflektor. On jest potężnym światłem. Na świecie bowiem nadciągało Jana 1,9. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło. Światło, które oświeca każdego człowieka, przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski, prawdy zamieszkało wśród was. Kochani, myślę sobie, że Bóg zrobił dla nas wszystko, co tylko mógł. I kiedy to się wszystko stało, na początku wieku apostołowie Chrystusa zaczęli nieść Ewangelię na cały świat. Bóg przekazał pałeczkę Chrystusowi. Chrystus przekazał pałeczkę apostołom. Apostołowie przekazali pałeczkę uczniom. I dzisiaj ta pałeczka jest w naszym ręku. Dzisiaj to my jesteśmy tymi, którzy przekazują Ewangelię o imieniu Jezus. I to może sprawić, że inni ludzie poznają Pana Jezusa. I chciałbym jeszcze, kończąc już, ponieważ to miało być krótkie kazanie, dlatego że za chwilę czeka nas miła niespodzianka. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali na koniec z Ewangelii Jana 3,16. Przepiękne miejsce, które nawiązuje tak naprawdę do tej światłości i mówi o tym, że Jezus Chrystus jest miłością, że z miłości przyszedł. Wiecie, jak czasami mówię ludziom Ewangelię, to w sensie, że czasami ich reakcje są pełne zaskoczenia. Niektórzy tak bardzo są zaskoczeni tym, że Bóg ich kocha, że odrzucają tą miłość. Spotkaliście się z tym kiedyś? Ale ja nie chcę, żeby Bóg mnie kochał. Taka odpowiedź. Myślę, chyba nie wiesz, co mówisz. Już z taką reakcją się spotkałem. Ale każdy, kto przyjmie, jak tutaj jest napisane, każdy, kto przyjmie od Chrystusa, otrzymuje prawo stać się dzieckiem Bożym. Jeśli jeszcze nie zdarzyło się w twoim życiu, że otworzyłeś swoje serce przed Chrystusem i powiedziałeś, Panie Jezu, wejdź do mojego serca, zamieszkaj. Ja chcę być zbawiony, ja chcę być w niebie, ja chcę tam mieszkać, ale Bóg chce cię znaleźć już tu na ziemi. Pięknie Paweł powiedział, że Bóg nas szuka. Ja pragnąłem zawsze Boga, ale powiem wam szczerze, ja Go nie szukałem. Moja żona szukała, próbowała tu, tam, siam. A ja Go nie szukałem, aż nagle Bóg mnie znalazł i słuchajcie, tak mocno mnie złapał. I to było 30 kilka lat temu. Ja do dzisiaj pamiętam ten moment, jak mi się nogi ugięły, jak Duch Święty stąpił na mnie, jak zacząłem modlić się innymi językami i nie wiedziałem w pierwszym momencie, co się dzieje, ale pamiętam to, że tak zalała mnie Boża miłość. To jest to imię Jezus, bo osoba, która się modliła do mnie, wyznaj swoje grzechy Bogu, powiedz Bogu o wszystkim, co stoi na przeszkodzie, co w jakiś sposób barykaduje twoją drogę do Boga, powiedz Mu o tym. On zapłacił za te wszystkie grzechy, On to weźmie. Tak też zrobiłem. Po cichu wyznałem Bogu wszystko, co tylko miałem w głowie, co tylko mi przychodziło do głowy. Wszystko, o wszystkim mówiłem Bogu. I kiedy o tym już powiedziałem, poczułem wewnątrz, że jest w moim sercu spokój. I poczułem, jak Boża miłość mnie zalewa. Dopóki są rzeczy nieuregulowane między Tobą a Bogiem, nie ma miejsca na Bożą miłość. Ona po prostu tam się nie zmieści. Trzeba to wszystko usunąć, wyznać Bogu, powiedzieć, Panie, zabierz to, a wypełnij moje wnętrze pokojem, życiem wiecznym, swoją obecnością. I Jana 3 rozdział tak mówi, 3,16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że Syna swego, jednorodzonego, dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz po to, żeby świat był przez Niego zbawiony. Tak często słyszymy to, tak często Słowo Boże jest wykorzystywane do tego, żeby osądzać, a ten jest taki, a tamten jest siaki, a ci ludzie są taki, a ta partia jest taka, a ta religia jest taka, a tamci są tacy. Ale tutaj czytamy wyraźnie, że Bóg był najbardziej zainteresowany tym, żeby okazać miłość. On nie sądzi. Przyszedł ludzi uratować, a nie zaszufladkować i ocenić. I zawsze to mnie ujmuje w Bogu, że On ma bardzo szeroką tolerancję dla każdego z nas. Że do momentu, kiedy Go spotykamy, do momentu, kiedy On nas znajdzie, często popełniamy wiele różnych głupot w życiu, ale On nas znajduje i On chce wejść do naszych serc. On mówi, zostaw to, ja to przebaczę i przyjdź do mnie, ja cię nie będę osądzał, ale przyjdź, uwierz mi. I tutaj Biblia mówi, że kto wierzy, już nie ciąży na nim wyrok, ponieważ uwierzył w imię Jezusa. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła, chce, aby ono stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. I na koniec chciałbym zadać takie pytanie do każdego z nas, tak jak tu jesteśmy. Czy już przyjąłeś tego Chrystusa, który był zapowiedziany jako jedyne rozwiązanie dla całego świata? Czy już Go przyjąłeś? Czy On już się rozgościł w twoim sercu? Jeśli potrzebujesz tego, jeśli potrzebujesz tego Chrystusa, o którym ja dzisiaj mówię, tego, który kocha, tego, który nie osądza, tego, który przebacza grzechy, oczyści i da piękne nowe życie i zaleje twój wewnętrzny świat swoją miłością. Dzięki temu już nie będziesz musiał się bać osądu, bo będziesz wiedziała, że jesteś kochany, że jesteś kochana przez Boga, a wszystko to, co mogło być zapłacone, to Pan Jezus już dawno zapłacił. Więc zachęcam, abyś uznał i abyś uznał Chrystusa, bo werset, który czytałem na początku, mówił o tym, że jest to światło, które oświeca każdego człowieka. Ale kochani, żebyśmy mogli zostać oświeceni, to trzeba pozwolić oświecić się temu światłu. Chciałbym króciutko, żebyśmy skłonili swoje głowy i żebyśmy pomodlili się o to. Jeśli ktoś z was potrzebuje takiej modlitwy, podnieś rękę, chociaż tak, że chcesz przyjąć Jezusa do swojego serca, że chcesz, żeby ten Chrystus, o którym ja dzisiaj mówiłem, którego Bóg zapowiedział Jego przyjście, żeby On mieszkał w twoim sercu i żeby cię poprowadził, to podnieś rękę, pomodlimy się wtedy o ciebie. Kochany Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do ciebie i dziękujemy ci za to, że jesteś. Dziękujemy ci, Panie Jezu, za to, że jesteś sprawcą zbawienia, który jest na wieki. Że już dzisiaj przyjmujemy cię do naszych serc i już od dzisiaj dajesz nam miejsce w niebie. Już dzisiaj możemy powiedzieć tobie o naszym przeszłym życiu, o różnych upadkach, o nieszczęściach, o jakichś brakach, które miały miejsce. Może o jakimś nieszczęściu, które się wydarzyło. Albo po prostu byliśmy kiedyś nieszczęśliwi. Dzisiaj otwieramy swoje serca i rozpoczynamy nowy rozdział. Ja dzisiaj, Panie, witam ciebie i proszę, abyś prowadził mnie w najdrobniejszych sprawach. Dziękuję ci za przywilej, który mi dałeś, że mogę nazywać się dzieckiem Bożym. Dziękuję ci za to, że mam zbawienie. Dziękuję ci za przebaczenie grzechów. Dziękuję ci za dobre życie, bo Biblia mówi, że kto się z tobą połączy, jest z nim jednym duchem. Dziękuję ci, że mogę mieć tego samego ducha i dziękuję ci, że mogę być w twojej owczarni, Panie Jezu. Dziękuję ci, że jesteś moim pasterzem, bo kto jest w twojej zagrodzie, to ten ma życie, ten ma bezpieczeństwo, ten ma błogosławieństwo. Dziękujemy ci za to, nasz pasterzu, Jezusie Chrystusie, za to, że jesteś głową tego Kościoła, za to, że troszczysz się, żywisz go, pielęgnujesz, dbasz o nas. Jestem ci przeogromnie wdzięczny i że nadal jesteś sprawcą zbawienia wiecznego dla każdego, kto uwierzy. Więc Panie, posyłaj nas, abyśmy mogli do tego królestwa, do tej owczarni przyprowadzać innych ludzi zagubionych, które jeszcze nie znają mocy tego reflektora, które jeszcze się nigdy nie przekonali ci ludzie o tym, jak jesteś dobry i jak bardzo łaska twoja jest wielka i trwa na wieki. Dziękujemy ci za twoją obecność i prosimy, abyś nas prowadził też przez kolejny rok. Amen.